Gruba, ciężka książka w błękitnej okładce nosi tytuł Pasterz. Na pierwszej stronie dedykacja skreślona ładnym kaligraficznym pismem taty. Z błogosławieństwem pasterza idziesz przez świat, a więc nie lękaj się. 30 września 2006 rok. Tę książkę dostałam na lotnisku. Wróciłam właśnie z Wenecji po wielkim zawodowym sukcesie. Wychodząc z hali przylotów, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, zobaczyłam mamę, tatę i brata. Przyjechali z Łodzi na lotnisko, wiedząc, że już za chwilę będę musiała biec na pociąg do Lublina, miasta, w którym zamieszkałam kilka lat wcześniej.
Szybko wzięłam wolny dzień, tata się zwolnił z pracy, w samochód i na lotnisko. No i udało nam się, chociaż mieliśmy pół godziny dla siebie. Dla nas to było bardzo dużo, bo zwyczajnie tęskniliśmy i byliśmy bardzo dumni z ciebie. I mówimy, no trzeba uczcić to spotkanie, ale jak? Dowiedziawszy się o nagrodzie, szybko pobiegliśmy do księgarni i ta książka tak jakby czekała. Biografia Jana Pawła II, pisana bardzo dobrym językiem. Kupiliśmy książkę, która najbardziej przypominała nam, że w szczególny sposób jesteś otoczona opieką dzisiaj świętego Jana Pawła II. To tak jakby ktoś czuwał nad tobą. W niektórych sytuacjach kryzysowych jakoś wychodziłaś obronną ręką.
Jego ścieżką idę prawie codziennie, zmierzając do radia. Choć nie od zawsze miałam tego świadomość. Kiedy przyjechałam do Lublina 20 lat temu, niewiele wiedziałam o tym mieście. Być może tylko to, że mieścił się tu uniwersytet, na którym wykładał Karol Wojtyła.
Tutaj natomiast mamy tron papieski z wizyty w czerwcu 1987 roku. I obok tego tronu znajdują się, proszę zwrócić uwagę, co ciekawsze, zdjęcia papieża Jana Pawła II, mikrofon, z którego korzystał w czasie niektórych wystąpień na kulu, czy też filiżanka, to tam z drugiej strony ona się znajduje.
Jest maj 2020 roku. Na uczelni powinny trwać przygotowania do uroczystych obchodów urodzin papieża. Niestety panuje tu przejmująca cisza. Tuż obok auli głównej spotykam panią Ewę Kule z działu komunikacji Uniwersytetu.
W tym roku miało być zupełnie inaczej. Rozpoczęliśmy duże przygotowania do obchodów setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, naszego wieloletniego profesora. Plany były ogromne. Chcieliśmy, aby i na dziedzińcu, który pamięta też jego obecność, te mury cały czas tą obecność sobie noszą, chcieliśmy, żeby też tutaj, w tej przestrzeni, w której teraz jesteśmy, we frontonie głównego gmachu, żeby się pojawiło bardzo dużo ludzi. Przygotowywaliśmy i wystawy, i koncerty, różnego typu konkursy, wydarzenia dla młodych, bo też jeden dzień miał być przeznaczony specjalnie dla młodych ludzi, których Jan Paweł II tak specjalnie ukochał. Ale no niestety ta tegoroczna sytuacja sprawiła, że na razie nasz główny gmach jest dość pusty. Oczywiście nadal są pracownicy, przychodzą tutaj i cały czas zerkają na to miejsce, bo zwłaszcza o to, w którym teraz jesteśmy, to jest takie miejsce, w którym już kilka lat temu przygotowaliśmy takie najważniejsze pamiątki związane z papieżem Janem Pawłem II. Co prawda, tych pamiątek na kulu jest dużo więcej. Myślę, że taką największą, namacalną jego obecnością są relikwie w kościele naszym akademickim, w przepięknym relikwiarzu zaprojektowanym zresztą przez takiego znanego współczesnego rzeźbiarza, pana Gustawa Zemłę. Jego słowa są tutaj, na przykład na ścianie kościoła akademickiego. To nie tylko są rzeczy, ale to jest też rozwój myśli, chociażby w Instytucie Jana Pawła II, w zagadnieniach etycznych, w których uczymy naszych studentów. A więc jego duch tutaj z nami cały czas jest.
Na stronie internetowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mogę przeczytać, że ksiądz Karol Wojtyła przyjechał do Lublina po raz pierwszy jako wykładowca w październiku 1954 roku. Rok wcześniej uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była to ostatnia habilitacja przeprowadzona na tym wydziale przed jego likwidacją przez władze komunistyczne. A wydział ten szczycił się tradycją sięgającą czasów królowej Jadwigi. To był czas brutalnej przemocy stosowanej przez komunistów wobec Kościoła.
W duchu nawiedzam relikwie drzewa Krzyża Świętego w Bazylice Ojców Dominikanów, dokąd wiele razy udawałem się na modlitwę, a także aby sprawować mszę świętą.
Dziś spotykam się tu z ojcem Waldemarem Kapciem.
Ojciec Święty przyjął katedrę etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oczywiście jako ksiądz i biskup potem krakowski. Ale ta komunikacja między Lublinem a Krakowem była dosyć utrudniona. Pociąg jeździł osobowy, pif, 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 paf, 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 tak, przez Rzeszów, Dębice, Kraśnik. No i praktycznie nocą się jeździło. I to było takie dosyć znamienne, co opowiadali inni jadący z papieżem nieraz w pociągu, że nad ranem, kiedy już wszyscy skończyli swoje drzemanie w pociągu, to Ojciec Święty nikim się nie przejmował, tylko klękał na podłodze w pociągu koło swojego miejsca i modlił się gorliwie.
W przedziale?
W przedziale, oczywiście w przedziale, tak, w pociągu. Więc potem trzeba by było przywędrować z dworca kolejowego wcześnie rano, ponieważ przyjaźnił się z ojcem Albertem Krąbcem, też wykładowcą kulowskim. Więc często przychodził tutaj do klasztoru, cenił sobie odprawianie mszy świętej przy relikwiach Krzyża Świętego. Oczywiście szedł na siadanie ze wszystkimi ojcami, co tam było wtedy, to go poczęstowali. A jak były problemy z noclegiem na kulu, to często sypiał w klasztorze, w pokoju, w którym ja teraz mieszkam. Tak, i w tym samym miejscu, co stoi moje łóżko, to stało kiedyś żelazne, już zniszczone łóżko Ojca Świętego Karola Wojtyły. To jest ta kaplica, to ta kaplica z relikwiarzem Krzyża Świętego. Tutaj w tej chwili to relikwiarz jest schowany do sejfu. Tak, bo tylko wystawiają go. No teraz, na czas tej, co teraz, naszej nieszczęsnej pandemii, no, kiedy kościół jest zamykany częściej, no to... Ale to były relikwie w ołtarzu stałe i to właśnie przy tym ołtarzu Ojciec Święty odprawiał mszę świętą wcześnie rano, bo to...
Prosto z dworca?
No przyszedł, no, umył się tam, ochlapał się, żeby jakoś wyglądać po ludzku. No i co było pierwsze, to mszę odprawić dla księdza. Bardzo sobie cenił szczególnie to miejsce, że mógł się pomodlić przed relikwiami i mu na tym szczególnie zależało. To ja Ojca Świętego nie spotkałem już w Lublinie, bo jestem już późniejszy, ale to, co ojcowie bracia opowiadali, to naprawdę mu zależało na kontakcie z relikwiami Krzyża Świętego z mszą.
Czyli to były jeszcze, ojcze, to były lata 50.
Jeszcze lata 50. głównie chyba. Ale ja nie wiem, czy jako biskup krakowski on tak często już zajeżdżał tutaj. Ja
z nim, już rzadziej, raczej do niego
ja się studenci. Spotkałem z nim w Krakowie jako już biskupem zaraz w 64 roku jako kleryk.
Do mojego spotkania z Karolem Wojtyłą doszło 10 lat później, kiedy z mamą i niosącym mnie na rękach tatą znalazłam się pod łódzką katedrą.
W 1974 roku, 15 grudnia, kardynał Wojtyła uczestniczył w peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Łodzi, właściwie w diecezji łódzkiej. Zaczynało się to od Piotrkowa, 7 lipca, a kończyło przed katedrą łódzką 15 grudnia, gdzie zostaliśmy wybrani jako przedstawiciele młodych rodzin na pożegnanie kopii cudownego obrazu. Był taki zimny dzień, tysiące ludzi. Łódź była bardzo szara, smutna i nagle niesamowite ożywienie tłumu. Oczekiwaliśmy wszyscy, że będzie kardynał Stefan Wyszyński, ale była to chyba jakaś sytuacja choroby, że w zastępstwie przyjechał kardynał Wojtyła. Pierwszy raz wtedy zwróciłam uwagę na kardynała i właśnie ja dostałam karteczkę z tą mową pożegnalną. To było wielkim zaszczytem. I muszę powiedzieć, że nawet się nie zająknęłam czytając tą kartkę, bo czytałam, bo bałam się, że czegoś zapomnę. Właśnie wtedy Karol Wojtyła prosił, żebyśmy się zbliżyli. Pytał się, jak masz na imię i wypowiedział te parę słów. Szczęść Boże Katarzyno, utkwiwszy ten głęboki wzrok. Spojrzenie było przejmujące, a jednocześnie opiekuńcze i ciepłe spojrzenie, ale miało w sobie jakieś zastanowienie i wspaniały, przejmujący uśmiech, którego nigdy nie zapomnę.
Bardzo często w drodze do pracy zatrzymuję się na Kulowskim dziedzińcu i wyobrażam sobie tamto spojrzenie. Zastanawiam się, jak to jest, że mimo upływających lat jest ono dla mnie takie ważne. Chciałabym porozmawiać z tymi, którzy znali je z codziennych spotkań. Profesor Jerzy Gałkowski.
No ja wszedłem na studia w 1956 roku i właśnie w ten czas od razu się zetknąłem. I to była też taka dziwna sprawa, bo on już był wykładowcą od 1954 roku, ale kierownikiem katedry był ktoś inny, który poszedł za granicę, tam został profesorem w Rzymie zresztą. I Wojtyła od końca listopada wszedł na jego miejsce. Bo tam wreszcie, wie pani, październik, trochę zmiana, wreszcie dostał paszport, mógł wyjechać. I jaka olbrzymia była zmiana w sposobie widzenia, sposobie prowadzenia zajęć przez niego i przez poprzednika. To było, choćby to było warte zobaczenia, ale po drugie, etyka to się tak, no bo on miał wykłady z etyki, ją można tak prowadzić, żeby pokazywać, że to jest życie dla człowieka.
Nie tylko nauka, abstrakcja.
Tak, że to jest sposób bycia, sposób życia, sposób działania. Staram się zawsze pokazywać potrzebę refleksji etycznej na każdym kroku. To były bardzo piękne wykłady. Kajak, wyprawy górskie, które to nie były tak naprawdę wyprawy górskie i kajakowe, tylko to były seminaria naukowe normalne, gdzie się przedstawiało swoje prace magisterskie czy doktorskie i się dyskutowało. Tylko kto by mógł przypuścić, że to można robić na przykład idąc na turbacz albo schodząc z turbacza. Jeśli on z kimś rozmawiał, to był w pełni na niego skierowany. Nie było nic pobocza, które go rozpraszało. Ja z tobą mówię i ty jesteś w tej chwili dla mnie jakby najważniejszy. A druga rzecz to jest to, że on umiał słuchać. Bo no wiadomo, księża bardzo lubią pouczać, prawda? Zresztą nie tylko księża, nauczyciele czy inni. A on umiał słuchać i umiał zadawać takie niezwykle wydobywające informacje. Niezwykłe dlatego, kto się pytał. Sam o sobie się dowiadywał coś dzięki tym pytaniom. I to było takie właśnie, takie niezwykłe.
Ksiądz profesor Andrzej Szostek rozpoczął swoje studia w Katolickim Uniwersytecie w roku 1964. Jego pierwszym mistrzem był ksiądz dr Tadeusz Styczeń. W tym czasie Karol Wojtyła był już arcybiskupem metropolitą krakowskim. W Lublinie jako wykładowca bywał rzadziej. To studenci odwiedzali go w Krakowie. Raz w miesiącu, podczas tak zwanych dniówek, jedynego dnia wolnego od pracy duszpasterskiej i administracyjnej, słuchał ich prac proseminaryjnych w sali wykładowej przy Franciszkańskiej albo podczas spacerów.
To były seminaria wielogodzinne. Normalnie na uczelni seminarium trwa 1,5 godziny i jak prowadzący je przedłuża, to zaczyna się słyszeć skrzypienie krzeseł, kaszel i tak dalej. A myśmy siedzieli 2 razy w piątek i w sobotę po 4-5 albo więcej godzin. Kilkanaście na pewno było osób, które brały udział w tym spotkaniu. Ja pamiętam, że myśmy przygotowali swoje prace proseminaryjne. No i ja widzę, że ksiądz kardynał Wojtyła podpisuje listy w czasie słuchania naszych tam relacji. No, sobie pomyślałem, Boże, już mógłby odłożyć te listy, jak przyjechaliśmy, jak jest seminarium parogodzinne. Otóż nie zdawałem sobie sprawy z jego podzielności uwagi, ponieważ po dość długim etapie pierwszym tego seminarium Wojtyła odkładał na bok na chwilę pióro i mówi quid vobis videtur. Tak się zaczynało, takim sakramentalnym, co wam się zdaje, co o tym sądzicie. I krótko streszczał to, co uznał za najważniejszą myśl. I ja wtedy pamiętam do dziś. Pani pyta o pierwsze wrażenia. To było dla mnie zdumienie, jako on, które widziałem, że nie tylko mechanicznie podpisywał, ale brał te listy, widział, co podpisuje. Jak on świetnie potrafił wydobyć z całej tej mnogości naszych głosów pewne zasadnicze idee, pewne rzeczy, które są rzeczywiście istotne i o których warto dalej rozmawiać. To było dla mnie pierwsze zdumienie. Ale z tego pierwszego spotkania mam jeszcze jedno wrażenie z tego Krakowa. Mianowicie, jak powiadam, on potem siadał i te listy podpisywał i myśmy gadali. My, Boże, ja byłem szczeniak. Ja byłem na 3. roku, tam byli jego doktoranci, tam był ksiądz doktor Styczeń, no właśnie Jurek Gałkowski. I oni głównie zabierali głos w dyskusji, ale w pewnym momencie ja coś chciałem powiedzieć i Wojtyła podniósł wzrok znad tych listów, a ja zamilkłem. Ja do dziś nie pamiętam, o czym ja mówiłem. Ja tylko zauważyłem, że on spojrzał z taką uwagą, na którą trzeba zasłużyć. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że ja mówię o rzeczy jakiejś stosunkowo błahej, tak naprawdę nie wartej takiej uwagi. Odtąd uważałem, żeby jak już mam się odezwać, żeby to rzeczywiście była rzecz warta takiej uwagi, takiego skupienia. Ja się zawstydziłem, że w ogóle głos zabrałem.
To jest myśl o papieżu. To bardzo dziwna istota jest. Jedna z najbardziej na świecie popędzanych istot. Wciąż go poganiają, wciąż mówią, jesteś za późno. Tak się już przyzwyczaili do tego, że wciąż mówią, ten Kościół się spóźnia. No więc jak papież może? Jak papież może się nie spóźniać? Pragnę jakoś dociągać. Między innymi także w tym celu przyszedłem dzisiaj do Kulu, ażeby tutaj doznać jakiegoś odmłodzenia.
Bardzo często się teraz zarzuca Janowi Pawłowi czy Karolowi Wojtyle, że on był taki tradycjonalista. W pewnym sensie był, ale nikt nie pamięta tego, jak on wydał swoją książkę Miłość i odpowiedzialność, został zaatakowany, że jest w niezgodzie z nauczaniem Kościoła. Że jest tak nowoczesny, że wychodzi poza prawomyślność. Zresztą nie pierwszy raz się to zdarzyło. Bo o co chodziło? Chodziło o to, że ostatnia encyklika o małżeństwie z 30 roku albo z 31, Casti Connubi, mówiła, że jest jeden cel małżeństwa. Prokreacja. A on powiedział, nieprawda. To znaczy, nie zaprzeczy, tylko mówi, że są 2 cele. Prokreacja, owszem, ale równolegle z nimi, równoważnym jest to, co on po łacinie nazwał communium adiutorium. Wzajemne bycie, wzajemna pomoc, nastawienie się na drugiego człowieka. Przy tej okazji jeszcze ja sobie przypominam z wykładów. I kiedyś powiedział w ten sposób, kochani, jak ktoś kocha, no to robi wszystko dla tej drugiej osoby. cokolwiek ten drugi chce, to zróbcie to. Czy to wam jest wygodne, czy niewygodne, ale tamtemu jest widocznie potrzebne. Róbcie to, co on chce, aż do granic zła. Oczywiście.
W dawnym prawie kanonicznym mówiono między innymi, że seks w małżeństwie jest usprawiedliwiony potomstwem, które z tego ma wyniknąć, oraz to ma być remedium concupiscentia, czyli do uspokojenia pożądliwości człowieka. A Wojtyła w książce Miłość i Odpowiedzialność pokazuje, i to z całą taką pieczołowitością, stopniowo jak to on, że to jest przepiękny akt ludzki, akt miłości. Że to jest to miejsce, w którym człowiek dopiero dorasta do tej miłości, na której wzór został uczyniony, do miłości, którą jest sam Bóg. I że wobec tego to nie tylko nie wymaga usprawiedliwienia, tylko raczej przygotowania. Ta miłość nie jest łatwa, ale żadna piękna rzecz nie jest łatwa. Wobec tego to było tak nowe w ówczesnym świecie, żeby zostało przedrukowane raz jeszcze w Krakowie, potem wydane jeszcze w Londynie i potem jeszcze przetłumaczone na język francuski i inne tłumaczenia były gotowe już na włoski też, zanim został papieżem, ponieważ naprawdę w ówczesnej myśli teologicznej to była rzecz świeża. Otóż on to wszystko przygotowywał i wykładał w Lublinie. I jak pisze we wstępie do tej książki, to podkreśla, że właściwie ona ma swoje dwa źródła. Jednym z tych źródeł to jest to doświadczenie, jakim jest nie tylko literatura, ale to doświadczenie, jakie ma z młodymi ludźmi. On miał tutaj to doświadczenie. To w Lublinie po raz pierwszy ta książka się ukazała, nie w Krakowie. I on swoje teksty dawał nam do czytania, księdzu Styczniowi i mnie, z prośbą o jakieś sugestie poprawek.
Wojtyła, byliście pierwszymi czytelnikami?
Niektórych tekstów tak. Mało tego, ja do dziś mam wśród tekstów jeszcze takie jego rękopisy, bo on ręką pisał, nie pisał na maszynie bezpośrednio. Na każdej stronie jest na czele akt strzelisty. Na każdej stronie. On zaczynał każdą stronę takim małym znaczkiem, który no, jakby chciał polecać panu. I to robił wtedy, kiedy jeszcze nie był biskupem. To nie tak, że papieżowi wypada. No po prostu taki był.
Przypominałam sobie, Kasiu, o tym błogosławieństwie w chwilach trudnych w życiu. Było ich, jak to w życiu, sporo. Najbardziej przejmowałam się twoimi kolejnymi operacjami, które w Łodzi nie przyniosły rezultatu i nagle zorganizowano operację, bo tak można powiedzieć, bo lekarze skierowali, w Witkowicach pod samym Krakowem. To było dziwne. Mieliśmy tutaj też i Warszawę po drodze, właśnie tam. To był maj 1979 rok w Krakowie, czekając na operację. Cały czas modliłam się, żeby ta sytuacja się skończyła pomyślnie dla nas. Będąc na Wawelu, modliłam się pod krzyżem. Poczułam, że właśnie nie jesteśmy tak bardzo samotni w tej katedrze wawelskiej, bo przecież tutaj rok temu był jeszcze kardynał Wojtyła i obserwował nas taki starszy ksiądz. Widział, że jesteśmy młodym małżeństwem. I podszedł do nas, mówi, co wy dzieci tutaj jesteście, skąd jesteście? Mówimy, że z Łodzi przyjechaliśmy, bo mamy tu córeczkę, będzie operowana. Pobłogosławił Kasi i mówi, wszystko będzie dobrze. Dzięki Bogu było wszystko dobrze.
Wielorakie dary, których objawia się duch, dary i talenty ludzi, są udzielane przez Boga dla wspólnego dobra. W nich Bóg złożył w naszych sercach jakby cząstkę samego siebie, tchnienie swego ducha. Dar, ale i zadanie.
Jadąc do Krakowa na seminarium, się przyjeżdżało bardzo wcześnie rano, ale wuj, bośmy na niego mówili, wuj, odprawiał mszę na Wawelu. No więc myśmy szli na ten Wawel. I ta msza, która no, bez kazania, tylko taka tak zwana cicha msza, trwała przeszło godzinę. On każdy element tej mszy musiał przemodlić sam osobiście.
Co uderzało w modlitwie, to ten wielki odlot, jaki ja widziałem. Niby był w kościele, a tak jakby go nie było.
Jak to wyglądało, ojcze?
On stawał się taki jakiś, jakby nie był tutaj. To był taki moment. On niby czaił, cały czas kontakt miał z liturgią, z tym, co się dzieje, co trzeba zrobić. A równocześnie widać było pod nim jakoś, w oczach był taki inny. Tak? Nie tak jak w rozmowie, czy jak mówił nawet sam kazanie, tylko to było takie jakby odjechał, prawda? Jakby taki w transie, jakiegoś takiego, nie? To było takie charakterystyczne, bo przecież koło niego klęczałem nieraz, to widziałem, to z bliska.
Ja mam w pamięci jeszcze, biegnąc troszkę w przód w latach, jak już był papieżem. Tak się zdarzyło, że mam zdjęcia dwa z papieżem z tego samego dnia. Jedno rano, tuż po mszy świętej, kiedy papież wychodził i się z nami witał. I drugie ze spotkania z kapitułą generalną księży Marianów. Ja wtedy byłem członkiem tej kapituły. Akurat tego dnia była także audiencja u Ojca Świętego. I trzeba zobaczyć różnicę w twarzy tego samego człowieka, tego samego dnia, rano, po mszy świętej. On był jakby ciągle jeszcze nieobecny. Witał się z nami, widział, co się dzieje. Oczywiście to był już moment po jego dziękczynieniu, po mszy świętej, chociaż jeszcze przed śniadaniem. Jakaś była wewnętrzne skupienie. A po południu, kiedy była tam spotkanie, no i oczywiście myśmy się wszyscy z nim witali. Ten jego uśmiech, pogodny, szeroki, w ogóle jakby w innym miejscu był ten sam człowiek tego samego dnia. On tak się potrafił zagłębić w modlitwę i dla mnie jednym z takich, znowu z późniejszych lat, jak już był papieżem, wspomnień, które zostają silnie w pamięci, to jest to, jak on się przygotowywał do mszy świętej. Już nie tylko jak odprawiał, ale jak się przygotowywał. Słowo daje, to w sakrystię, no ja stałem obok, pomagał mu dziś się ubierać. To tak to wyglądało, jakby to był pierwszy raz w jego życiu. Ten stopień skupienia, wejścia w tę tajemnicę, w którą wchodzi, dla mnie do dziś pozostaje wręcz zawstydzający. To jest niezwykłe zupełnie. Przecież on był kapłanem już wiele lat. Codziennie odprawiał mszę świętą.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Proszę Panią, ja miałem wykłady na Kulu w ten czas. To jest popołudniowe, Przychodzę do domu, a w domu tłok. I profesor, między innymi Kłoczowski, z butelką wina przyszedł. Wojtyła został papież. No więc my czekamy. Co będzie? Siedzimy przy tym głupim telewizorze i oglądamy przez 2 godziny przynajmniej skup buraków cukrowych. No bo tamci nie wiedzieli, co powiedzieć. Te wozy z burakami i te wagi i to błoto, tośmy musieli oglądać. No aleśmy przy okazji sobie tam pogadali też zdrowo. A najlepsza była historia, to jest tak, że jeden z księży profesorów w tym samym czasie, kiedy ja miałem wykład, on też miał wykład, ja tego nie słyszałem, bo on miał swój wykład, poświęcił ten wykład problemowi tego, że Wojtyła nie może i nie jest w stanie zostać papieżem. Może sobie pani wyobrazić, jaką później radość sprawił kolegom, jak z niego tkwili. No ale to tak się zdarza.
Trwało konklawę i jeden z naszych ojców, ojciec duchowny wtedy, ojciec Zygmunt, nastawił nagranie w radiu, a poszedł razem z nami na modlitwie wieczorne, bo to było gdzieś tam po 18, były nieszpory. No i wychodzimy z tych modlitw i schodzimy na dół do refektarza, żeby zjeść coś. A Zygmunt mówi, habemus papam, mamy papieża. No i zaczyna się to odgrywać. A ponieważ ojciec Zygmunt to jest bardzo pobożny i naprawdę mądry człowiek, ojciec duchowny, ale miał też duże poczucie humoru i czasem lubił kawałek robić, to przełożony myślał, że znowu Zygmunt robi jakiś kawał i był niezadowolony. I widać było z jego miny, że tak kuchany, tak on z Białorusi był ten przełożony, tak by już mógł sobie darować ojciec Zygmunt już z konklawę, z wyboru papieża sobie nie drwić, nie żartować. Aż usłyszeliśmy tę odpowiedź wtedy z tego radia, z tego nagrania, imię papieża, Karol Wojtyła. Boże, wróciliśmy zaraz do kaplicy z powrotem, żeby tam Tedeum odśpiewać, żeby podziękować Panu Bogu. Ja zaraz potem pobiegłem do księdza Stycznia, mieszkał wtedy na Junoszy i widzę, a ksiądz Styczeń ma łzy w oczach. Ale to nie są tylko łzy radości. On mi pokazał zdjęcie papieża Pawła VI, bardzo zmęczonego, starego, takiego zniszczonego. I mówi, Jędruj, zobacz, to czeka naszego Wojtyły. On wiedział, w co wchodzi, wiedział, jaki trudny jest stan Kościoła, wiedział, z jakimi przeszkodami będzie się musiał zmagać.
I w ten czas staraliśmy się, żeby pojechać na tą mszę inauguracyjną, która była 2 tygodnie później. No byliśmy w takiej oficjalnej z żoną, bo żona przecież też profesorem była i też jego uczennicą także. Pojechaliśmy do tego Rzymu, ale to było między mszą, tą inauguracją, no, a obiadem. A zresztą on nas przywołał, jak zobaczył, gdzieś tam już to w Watykanie było. I pamiętam do dziś, nie zostawiajcie mnie samego. Było widać w jego oczach, jakby no, nie chcę powiedzieć strach, bo to nie jest dobre, ale bał się samotności. I nie zostawiliśmy go, bośmy często tam jeździli.
Jak miałem okazję być kilka razy, no Watykanie zawsze pytał o Lublin, o kul, o studentów, o to, co się dzieje. To było widać, do jakiego stopnia ciągle to w nim żyje.
Do Lublina Karol Wojtyła, Jan Paweł II, powrócił dopiero po 9 latach, w czerwcu 1987 roku. Oczywiście odwiedził swój uniwersytet.
Umiłowany, tak bardzo oczekiwany Ojcze Święty, trudno wyrazić słowami to, co czujemy, goszcząc Cię w naszym uniwersytecie, który był i jest także Twoim. Każdy z nas świadomie dokonał wyboru tego jedynego we wschodniej Europie katolickiego uniwersytetu, gdzie otwarcie i z miłością mówi się o Bogu, gdzie poznaje się prawdę i zdobywa niezafałszowaną wiedzę, która dopomaga nam w realizowaniu bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego świata.
Grzegorz Grządziel, ówczesny przewodniczący samorządu studentów, powraca na kulowski dziedziniec przynajmniej raz w roku, by spotkać swoich przyjaciół z socjologii.
Pan może go tak nie pamięta.
Początek pamiętam. Oczywiście.
No jaki był początek?
Umiłowany, tak bardzo oczekiwany Ojcze Święty. Taki był zamysł, żebyśmy spróbowali przygotować takie wystąpienie, które będzie takie właśnie od serca, takie ciepłe, bez jakiegoś patosu, ale żeby też no, w ważnych słowach odnosić się też do tej rzeczywistości, do tego, co w tamtym czasie czuliśmy, co staraliśmy się też realizować.
Ta obecność, dlaczego ona była ważna tego dnia w tamtym czasie i czy potem Pan ją odczuwał w swoim życiu?
Tak, w tamtym czasie ona była bardzo ważna. Przypomnę, to był kul drugiej połowy lat 80., gdzie studenci z Lublina i z okolic z całą sympatią, ale stanowili zdecydowaną mniejszość studentów. Tutaj przyjeżdżali ludzie z całej Polski, no ponieważ kul był też postrzegany właśnie jako ten wolny uniwersytet. Tak więc to spotkanie było niezwykle ważne, ale było też dla mnie i dla wielu moich koleżanek i kolegów też jakąś kontynuacją spotkań wcześniejszych. Starsi o kilka lat jeszcze mogli uczestniczyć w pierwszej wizycie Ojca Świętego w Polsce. Ja miałem okazję uczestniczyć w 1983 roku. I w spotkaniu w Krakowie, na Błoniach i na tym nocnym czuwaniu przy oknie papieskim. No i to są przeżycia, które pozostają, można powiedzieć, chyba już na zawsze w człowieku.
Jak ja o tym tak rozmyślałam, zastanawiałam się nad tym, wcześniej jako studentka KUL-u, potem jako pracownik też i czytałam o papieżu, trochę więcej się dowiadywałam. Myślę, że w tym się przejawiała tak naprawdę jego świętość. Na przykład jak rozmawiałam z jego absolwentami, oni wszyscy mówili, że te jego wykłady były strasznie trudne. Że po prostu się tego trudno uczyło, że to nie były łatwe zagadnienia, a i tak ludzie tam szli. On był po prostu blisko każdego człowieka, a zwłaszcza młodego człowieka. I myślę, że dlatego tak ważna jego postać jest dla uczniów, dla studentów. Bo on potrafił niesamowicie pokazywać, jak ogromny potencjał tkwi w młodym człowieku, jaka ogromna nadzieja, że oni naprawdę mogą zmienić ten świat. Dlatego ja też lgnęłam, chociaż no ja miałam jeszcze ten przywilej, że moja młodość to była młodość z papieżem Janem Pawłem II. To był nasz papież. Bardzo wiele młodych ludzi teraz już myśli o nim troszkę jako postaci historycznej. Ale myślę, że te świadectwa, to dzielenie się swoimi przemyśleniami. Każdy czuł się wyjątkowy w oczach papieża, ale przez to też w oczach Boga.
Stoję na pustym dziedzińcu i myślę o tym, że tak jak on, zawsze kochałam teatr i chciałam zajmować się nim zawodowo. Los jednak zadecydował inaczej. Na co dzień słucham ludzi. Na mojej radiowej ścieżce często spotykam tych, którzy chcą dawać świadectwo o nim. Nawet nie muszę ich szukać. Pojawiają się sami.
Nigdy nie myślałam, że w swoim życiu będę miała okazję być, rozmawiać ze świętym.
Tak jakbym dostał takiego olśnienia, tak?
Dostałem telefon z nieba, że coś trzeba ze sobą zrobić, inaczej źle skończę po prostu.
Podchodzi ordynator i mówi do mnie, kogo pani ma tam na górze? Znajomego.
Nie dam sobie tego odebrać. Nie dam, to jest dla mnie świętość.
Wiecie, jak żywe jest w świecie współczesnym pragnienie świadectwa. Jakby dowodu na to, że jest możliwa, owszem, że istnieje jedność prawdy i życia.
Mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. Biorę do ręki książkę w niebieskiej płóciennej okładce zatytułowaną Pasterz z dedykacją napisaną ręką taty. To ostatni prezent, jaki od niego dostałam. Niespełna rok po radosnym spotkaniu na lotnisku, tata odszedł. Zostały słowa. Z błogosławieństwem pasterza idziesz przez świat, a więc nie lękaj się. Czy mogę je zignorować?